Przecież to pół godziny to wydaje się bardzo dużo, aby przedstawić przynajmniej zasadnicze problemy związane z budową, ale również i z funkcjonowaniem. Albo mówiąc inaczej, z pewnymi problemami, które pojawiły się w trakcie tworzenia struktur ruchu oporu na Wołyniu. No niestety, kiedy zacząłem to przymierzać do czasu, okazało się, że może będę musiał niektóre tematy potraktować bardziej ogólny, w sposób bardziej zdawkowy, niż bym tego chciał. Szanowni Państwo, struktury polskiego państwa podziemnego na Wołyniu, podobnie jak w pozostałych terenach okupowanych II Rzeczpospolitej, kształtowały się stopniowo od jesieni 1939 roku. Skupiały one w swoich szeregach zdecydowaną większość Polaków i prawie wszystkie znaczące ruchy polityczne, organizacje społeczne i związki młodzieżowe działające na Wołyniu. Obejmowały one państwowe organy, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Ich kształt i forma aktywności wynikały w znacznej części z działalności obu okupantów oraz terrorystycznej akcji nacjonalistycznego podziemia ukraińskiego, które od wiosny 1943 roku, stosując bezwzględne metody, dążyło w sposób planowy do wyniszczenia polskiego społeczeństwa. W wyniku działań wojennych w 1939 roku województwo wołyńskie znalazło się w strefie okupacji sowieckiej. Oczywiście od pierwszych dni sowieccy wyzwoliciele sięgnęli do sprawdzonych metod sprawowania władzy opartych na terrorze. Działania te spotkały się początkowo z biernym oporem ludności polskiej, która szybko zaczęła się samorzutnie organizować, tworząc lokalne organizacje podziemne. Podejmowane w tym pierwszym okresie inicjatywy miały charakter samopomocy i koncentrowały się na udzielaniu wsparcia uchodźcom oraz rodzinom osób aresztowanych przez organy NKWD. Jesienią 1939 roku we Włodzimierzu Wołyńskim, Łódzku i Równym, w oparciu o członków przedwojennych organizacji społecznych i politycznych, zawiązały się pierwsze struktury podziemne. O tych organizacjach wiemy głównie z dokumentów rosyjskich, dokumentów NKWD. Były to takie organizacje jak na przykład Organizacja Młodzieżowa w Janowej Dolinie, organizacja pod nazwą Ryc Śmigły oraz działająca w Koblu organizacja Orzeł Biały. W momencie powstania Związku Walki Zbrojnej podjęto działania w celu włączenia Wołynia w jego struktury. W styczniu 1940 roku do Równego przyjechał przedstawiciel lwowskiego ZWZ-1 podchorąży Józef Widawski, którego zadaniem było zorganizowanie dowództwa okręgu. Aresztowania w marcu i w kwietniu 1940 roku, które objęły 14 zaprzysiężonych członków kierownictwa organizacji, w tym pełniącego obowiązki komendanta okręgu porucznika Kazimierza Jóźwińskiego, doprowadziły do rozbicia tej organizacji. Pod koniec 1939 roku z Warszawy z zadaniem zorganizowania siatki konspiracyjnej przybył na Wołyń pułkownik Tadeusz Majewski, mianowany komendantem Okręgu Wołyńskiego. Mimo wielu trudności powołano do życia cztery komendy powiatowe ZWZ w Równym, Zdołbunowie, Łódzku i Włodzimierzu Wołyńskim. Organizacja dysponowała radiostacją, szyframi, bronią i siatką lokali konspiracyjnych. Zorganizowano łączność kurierską z Komendą Okupacji Niemieckiej w Warszawie i Komendą Okupacji Sowieckiej we Lwowie. Rozbudowanie przez okupanta sił bezpieczeństwa i utworzenie gęstej siatki informatorów znających miejscowe realia doprowadziło w marcu 1940 roku do licznych aresztowań członków placówek ZWZ w Równym i Dubnie. W maju 1940 roku na skutek zdrady aresztowany został komendant okręgu pułkownik Tadeusz Majewski. A niedługo potem pozostali członkowie sztabu okręgu, co praktycznie doprowadziło do rozbicia konspiracji na Wołyniu. Planowana i konsekwentnie realizowana akcja deportacji ludności polskiej, aresztowania oraz pobór dwóch roczników młodzieży do wojska doprowadziły do znacznego zmniejszenia się liczby męskiej ludności na terenie Wołynia. Trzeba również pamiętać, że działania te objęły najbardziej wykształcone i polityczne świadome grupy społeczeństwa, a to z kolei poważnie zaciążyło na możliwościach konspiracyjno-wojskowych na tym terenie. Nie należy się zatem dziwić, że w tych warunkach powstanie polskiego podziemia natrafiło na ogromne trudności i po masowych aresztowaniach w połowie 1940 roku działalność konspiracyjna została praktycznie sparaliżowana. W meldunku z 1 kwietnia 1941 roku na temat sytuacji na terenach województwa wołyńskiego generał Stefan Rowecki pisał, cytuję, praca organizacyjna na Wołyniu ogranicza się do pewnych kontaktów między pojedynczymi ludźmi i wędrujących między nimi emisariuszy. Nie ma stamtąd żadnych dokładnych wiadomości. Koniec cytatu. Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 roku i zajęcie Wołynia przez oddziały hitlerowskie stworzyły nowe warunki do rozwoju polskiego ruchu niepodległościowego. W lipcu i w sierpniu 1941 roku na teren okręgu zostali skierowani specjalni emisariusze Komendy Głównej ZWZ z zadaniem rozpoznania możliwości organizacyjnych w ośrodkach polskich na Wołyniu i odbudowy zniszczonych przez sowieckie organy bezpieczeństwa struktur podziemnych. W lipcu 1941 roku na Wołyń zostali skierowani oficerowie w celu zorganizowania siatki wywiadowczej podlegającej bezpośrednio Komendzie Głównej ZWZ. Do końca roku rozpoczęła ona pracę pod kryptonimem Wschód Wołyń. Niezależnie od tworzonej siatki wywiadowczej na przełomie lipca i sierpnia 1941 roku została powołana przez komendanta głównego specjalna organizacja do działań dywersyjno-sabotażowych pod kryptonimem Wachlarz. Zadaniem jej było prowadzenie bieżącej dywersji na zapleczu frontu wschodniego na wschód od granic Polski sprzed 1939 roku. Tereny objęte działalnością Wachlarza zostały podzielone na 5 odcinków. Na terenie Wołynia zaplanowano rejon wyjściowy do działalności dywersyjnej w ramach odcinka drugiego. Kierowany początkowo przez porucznika Jana Piwnika, pseudonim Ponury Donat, a po jego zdekonspirowaniu przez porucznika Tadeusza Klimowskiego, pseudonim Klon, odcinek posiadał silnie rozwiniętą sieć organizacyjną. W okresie do stycznia 1943 roku jego żołnierze przeprowadzili 8 udokumentowanych akcji sabotażowych. W lutym 1942 komendant główny ze Związku Walki Zbrojnej podjął decyzję o skierowaniu na kierunek Dubno Równe 6 oficerów pod dowództwem majora Brunona Rolke, pseudonim Aspik, z zadaniem odbudowy siatki konspiracyjnej na terenie Wołynia i podjął starania przerzutu drugiej ekipy na kierunek Kowel. Misja ta, pomimo powołania do życia w kilku miastach placówek tzw. jedynki, zakończyła się niepowodzeniem, a prace organizacyjne nie wyszły poza fazę wstępną. Na początku sierpnia 1942 roku major Rolke ze względów bezpieczeństwa opuścił rejon dotychczasowego działania, a na jego miejsce został tymczasowo wyznaczony szef wydziału pierwszy komendy okręgu porucznik Józef Guźniczak, pseudonim Fiedzia. Niestety we wrześniu 1942 roku w Równem został aresztowany szef wywiadu okręgu porucznik Zabłocki. W czasie śledztwa pod wpływem tortur Julian załamał się i wydał Niemcom nazwiska członków siatki ZWZ. Rozpoczęły się aresztowania, które objęły ponad 30 osób i spowodowały przerwanie działalności Komendy Okręgu. Równolegle z budową struktur wojskowych delegat rządu na kraj profesor Jan Pikałkiewicz podjął próbę utworzenia administracji cywilnej na terenie województwa wołyńskiego poprzez powołanie Okręgowej Delegatury Rządu RP. Na stanowisko okręgowego delegata został mianowany Kazimierz Banach, pseudonim Jan Linowski, przedwojenny działacz PSL Wyzwolenie i Stronnictwa Ludowego, były prezes Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici na Wołyniu, członek naczelnych władz Ruchu Ludowego, szef sztabu Komendy Głównej Batalionów Chłopskich. Zastępcą okręgowego delegata początkowo był Mieczysław Kamiński, pseudonim Sulima, a po jego śmierci w więzieniu w Równym Julian Kozłowski, pseudonim Cichy. Pierwsze agendy delegatury rozpoczęły pracę na terenie województwa w październiku 1942 roku. Do końca lutego 1943 we wszystkich powiatach zostały utworzone inspektoraty delegatury. W znacznym stopniu opierały się one na działaczach przedwojennego ruchu ludowego, absolwentach szkół rolniczych i liceum krzemienieckiego oraz przedwojennych pracownikach związanych z administracją państwową i samorządową. W składzie okręgowej delegatury, której siedzibą został Kowel, działały odpowiadające właściwym resortom delegatury rządu na kraj wydziały bezpieczeństwa i samoobrony, oświaty i kultury, propagandy, opieki społecznej i inspektorat łączności. Wkrótce także w oparciu o posiadany sprzęt drukarski rozpoczęto wydawanie komunikatów prasowych w języku polskim i ukraińskim, a od grudnia 1942 roku w nakładzie od 300 do 500 egzemplarzy pisma Polska zwycięży. W kwietniu 1943 roku władze cywilne przystąpiły do tworzenia zakonspirowanej formacji o charakterze policyjnym Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, przeznaczonego do zapewnienia ludności polskiej bezpieczeństwa zarówno w czasie trwania okupacji, jak i w momencie odrodzenia się państwowości polskiej. Na komendanta PKB został wyznaczony komisarz Jan Nowak, pseudonim Józef Orłowski. W swoim sprawozdaniu z 7 października 1943 roku Kazimierz Banach podawał, że w szeregach PKB znajdowało się 4 tysiące ludzi, a możliwości mobilizacyjne szacował, tu wydaje mi się z pewną przesadą, na 15 tysięcy. Podobnie jak w pozostałych regionach Polski, na Wołyniu rozwinęło się tajne nauczanie. Już w grudniu 1941 roku w Kostopolu Adam Szczęśniak z żoną Eugenią we własnym mieszkaniu prowadzili tajne komplety. W czasie okupacji w Równym edukacją objęto było około 40 dzieci. W Kowlu było ich czynnych kilkadziesiąt izb tajnego nauczania. Maturę uzyskało tu 30 chłopców i dziewcząt. Spośród partii politycznych na Wołyniu pracę organizacyjną na większą skalę podjęło Stronnictwo Ludowe, wysyłając już w końcu 1941 roku swoich wysłanników, którzy przystąpili do tworzenia na wsi tzw. zespołów czytania prasy konspiracyjnej. Wśród młodzieży działalność rozwinął także Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici, próbując nawiązać zerwane więzy i kolportując wśród swoich sympatyków pismo ku zwycięstwu. W czerwcu 1942 roku na Naradzie Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego w Warszawie zapadła decyzja przystąpienia do organizowania na Wołyniu sieci placówek Ruchu Ludowego oraz oddziałów batalionów chłopskich. Zadanie to powierzono Kazimierzowi Banachowi, który obok funkcji okręgowego delegata rządu był jednocześnie pełnomocnikiem Stronnictwa Ludowego na tym terenie. W kilka miesięcy później, w styczniu 1943 roku, z inicjatywy Linowskiego utworzony został 8 Wołyński Okręg Batalionów Chłopskich. Na jego czele stanął były wychowanek Liceum Krzemienieckiego i student polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego porucznik Zygmunt Rumel, pseudonim Krzysztof Poręba. Włączenie przez Banacha funkcji delegata i pełnomocnika oraz próba budowy na wspólnej bazie personalnej sieci delegatury i oddziałów batalionów chłopskich utrudnia dziś wiarygodną ocenę efektów działania ludowców na Wołyniu. Zabójstwo Rumla przez Ukraińców 10 lipca 1943 roku oraz wyjazd w sierpniu 1943 roku Banacha do Warszawy spowodował, że terenowe ogniwa nie były w stanie stworzyć samodzielnej organizacji wojskowej i w całości zostały wchłonięte przez tworzące się oddziały samoobrony lub struktury terenowe Armii Krajowej. Istnieje w literaturze pewien spór dotyczący istnienia batalionów chłopskich na terenie Wołynia. Swego czasu głos w tej sprawie zabierał sam Banach, jak również komendant batalionów chłopskich Kamiński. Wydaje się jednak, że tak jak przed chwilą to powiedziałem, batalionów chłopskich jako oddziałów sensu stricto podporządkowanych strukturom batalionów chłopskich nie było. W Łódzku próbę odbudowy swoich struktur podjęli również działacze Stronnictwa Narodowego. Początkowo kontakt z centralną w Warszawie był bardzo ożywiony, jednak w końcu 1942 roku prawie całkowicie zamarł. Podobnie sytuacja się przedstawiała zorganizowaną na terenie trzech największych miast Wołyńską Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego, kryptonim Ulgleba. Bardzo żywą akcję w zakresie opieki społecznej prowadził natomiast przez cały czas wojny duchowieństwo katolickie oraz związany z nim Katolicki Komitet Pomocy. Latem 1942 roku po raz kolejny podjęto decyzję o odbudowie struktur wojskowych na Wołyniu w oparciu o grupę kadry dowódczej przygotowanej na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Ekipa, która miała udać się na teren okręgu, miała składać się z kilkunastu posiadających doświadczenie konspiracyjne oficerów. We wrześniu 1942 roku komendant sił zbrojnych w kraju wyznaczył na stanowisko komendanta Okręgu Armii Krajowej Wołyń podpułkownika Kazimierza Bombińskiego. W skład zespołu mającego podjąć pracę na Wołyniu weszli m.in. major Antoni Żochowski, major Stanisław Piaszczyński, kapitan Kazimierz Żaniak oraz kapitan Wojskowej Służby Kobiet Adelaida Połańska. Komenda Główna Armii Krajowej przydzieliła do tej grupy także kilku oficerów spadochroniarzy z Anglii, tzw. cichociemnych, oraz oficerów zdekonspirowanych przez Gestapo. Wśród tych ostatnich znalazł się kapitan Jan Szatowski i porucznik Leopold Świkla. W połowie grudnia nastąpił przerzut oficerów sztabu komendy okręgu i zespołu dowódców na Wołyń. W marcu 1943 roku, po zmontowaniu całego dowództwa na Wołyniu, zorganizowaniu łączności pomiędzy okręgiem a Warszawą, punktów przerzutowych, nastąpił wyjazd pułkownika Bombińskiego na Wołyń. W pierwszym początkowym okresie oczywiście podstawowym zadaniem, jakie stanęło przed komendantem i jego oficerami, było stworzenie struktur terenowych. Praca posuwała się stosunkowo szybko, a konspiracja wojskowa rozrastała się. Siedzibą sztabu okręgu został Kowel. Tam też przebywał komendant okręgu, mianowany już do stopnia pułkownika Kazimierz Bombiński, pseudonim Luboń Zrąb, Maciej Boryna, Józef Orlica. Szefem sztabu okręgu do sierpnia 1943 roku był major Antoni Żochowski, pseudonim Tol, a następnie major Stanisław Piaszczyński, pseudonim Bohusz Pogrom, który jednocześnie sprawował obowiązki szefa oddziału drugiego, wywiad i kontrwywiad. W grudniu 1943 roku nowym szefem sztabu okręgu został wyznaczony major Jan Kiwerski, pseudonim Rudzki dyrektor. Teren okręgu podzielony został na cztery inspektoraty rejonowe oraz jeden samodzielny obwód. W końcu 1943 roku w szeregach Armii Krajowej na Wołyniu znajdowało się około 8 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. W trakcie organizacji placówek w terenie pojawił się problem na linii okręgowa delegatura komenda okręgu. Problem, który zaciąży znacznie na możliwościach i na działalności ruchu oporu na Wołyniu. Administracja cywilna, która kilka miesięcy wcześniej rozpoczęła prace organizacyjne na obszarze Wołynia, dotarła do wszystkich skupisk ludności Polski i wciągnęła część byłych wojskowych i młodzież do szeregów Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Z kolei komendant okręgu Armii Krajowej, powołując się na rozkaz generała Władysława Sikorskiego o włączeniu do Armii Krajowej wszystkich przeszkolonych wojskowo mężczyzn, sięgnął do tych samych ośrodków. Mimo wydania w marcu 1943 roku przez komendanta głównego Armii Krajowej rozkazu regulującego sprawy współpracy między delegaturą a komendą okręgu, cały czas dochodziło na tym tle do spięć i zadrażnień. Niebezpiecznym zjawiskiem specyficznym dla konspiracji na Wołyniu było wobec ograniczonych zasobów ludzkich korzystanie z tych samych osób przez wywiad, pion cywilny, delegatury i Armię Krajową. Mimo że prace organizacyjne nie zostały jeszcze zakończone, wiosną 1943 roku polski ruch oporu na Wołyniu stanął przed nowym wyzwaniem. Z coraz większym natężeniem zaczęły mnożyć się wypadki napadów i rzezi polskiej ludności cywilnej dokonywane przez oddziały nacjonalistów ukraińskich. Pozwolę sobie nie opisywać i nie zajmować czasu narastaniem tego zjawiska, które jest Państwu szczególnie dokładnie znane. Ograniczę się tylko może do takiego sformułowania również znanego o tym, że kulminacją tych działań były mordy, które miały miejsce w lipcu 1943 roku, które przeniosły się również, o czym warto pamiętać, na sierpień. Rozwój wydarzeń na Wołyniu, skala tych mordów popełnionych na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów, ich bezwzględność i okrucieństwo, i to jest, wydaje się, niepodlegającym faktem, zaskoczyły Komendę Wołyńskiego Okręgu Armii Krajowej oraz wołyńskiego delegata rządu. W odpowiedzi na masowe mordy w miejscowościach zamieszkałych w większości przez Polaków przystąpiono do tworzenia lokalnych oddziałów samoobrony. 30 kwietnia Kazimierz Banach wydał odezwę do społeczeństwa wołyńskiego, w której wzywał ludność polską do skupienia się w szeregach samoobrony. Według niepełnych danych w głębokiej konspiracji i często w sposób żywiołowy zorganizowano około 100 ośrodków samoobrony, chroniącej od kilkunastu osób do kilku tysięcy. Najbardziej znane to oczywiście Przebraże i Huta Stepańska. Początkowo słabo zorganizowane i najczęściej źle uzbrojone nie mogły skutecznie stawić oporu liczniejszym i lepiej uzbrojonym oddziałom ukraińskim. Z biegiem czasu około 40 spośród nich uległo zagładzie lub zostało ewakuowane. 22 kwietnia komendant wołyńskiego okręgu wydał rozkaz numer 2, w którym zarządził, aby sieć dowództw terenowych Armii Krajowej użyć do organizacji dowodzenia oddziałów wołyńskiej samoobrony. Samoobrona miała w pierwszym rzędzie bronić przed napastnikami lub ich atakować, pozostawiając jednak cywilną ludność ukraińską i jej dobytek w spokoju. Jednocześnie na najbardziej zagrożone tereny północno-wschodniego Wołynia do inspektoratów Łódzk i Równe wysłano oficerów w celu objęcia dowództwa w ośrodkach samoobrony. Kolejnym zarządzeniem z 17 maja komendant okręgu nakazał utworzenie samoobrony w rejonach o przewadze ludności polskiej oraz zbrojnych oddziałów dyspozycyjnych i zorganizowanie systemu alarmowego. W czerwcu 1943 roku nastąpiła reorganizacja sił konspiracyjnych. Znaczna część kadry dowódczej oraz praktycznie wszystkie siły wiejskie skierowane zostały do tworzenia samoobrony. W konspiracji pozostały tylko część sił okręgu w ośrodkach miejskich. Zakres pomocy udzielany oddziałom samoobrony przez struktury terenowe Armii Krajowej był bardzo duży. Świadczy o tym między innymi cytat ze słów komendanta Przebraża Henryka Cebulskiego, który na ten temat napisał między innymi: w zdobywaniu informacji u Niemców pomagała nam Armia Krajowa, Inspektorat Łódzki. Pomoc ta była zresztą wszechstronna. Inspektor Adam i jego zastępca Czyżyk byli częstymi gośćmi na Przebrażu. Służyli nam radą, kiedy umacnialiśmy obóz, pomagali finansowo, przydzielali nam żywność, broń lub pieniądze. Zaopatrywali nas w prasę konspiracyjną. W czasie największego nasilenia bitwy o szyny inspektorat wydelegował swojego oficera, który szkolił nas w dywersji. W podobny sposób wspierano bazy samoobrony w Hucie Stepańskiej, Pańskiej Dolinie, Starej Hucie, Zasmykach i Bielinie. Pod presją drastycznie zwiększającej się ilości napadów w celu podjęcia jednolitej akcji obronnej 19 lipca Kazimierz Banach i Kazimierz Bombiński wydali wspólny rozkaz o zespoleniu Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa z wojskiem. Różnice zdań co do zakresu i sposobu scalenia doprowadziły już na początku do nieporozumień. W ich efekcie okręgowy delegat rządu wydał rozkaz, w których wyjaśniał, cytuję: PKB zachowuje dotychczasową odrębność organizacyjną, w miarę możliwości ma służyć pomocą wojsku, ale wstrzymuje natychmiast przekazywanie członków naszej organizacji i broni do Armii Krajowej. Koniec cytatu. W swoim kolejnym rozkazie Banach przerzucił pełną odpowiedzialność za brak porozumienia na wojsko, pisząc o niewłaściwym podejściu struktur Armii Krajowej do współpracy z czynnikami delegatury integracji, dezorganizacji i marnotrawieniu dorobku PKB i nakazał, cytuję, powstrzymać bezwzględnie przekazywanie oddziałów, ludzi i broni z szeregów PKB do Armii Krajowej. Żadnemu z pracowników delegatury lub PKB nie wolno przyjmować żadnych funkcji w Armii Krajowej. Nie honorować i nie przyjmować do wiadomości rozkazów wydawanych do PKB lub czynników delegatury przez Armię Krajową, gdyż to nie wypływa z treści rozkazu o zespoleniu ani uprawnień Armii Krajowej. Koniec cytatu. Po masowych mordach ludności polskiej 20 lipca 1943 roku ukazał się rozkaz pułkownika Lubonia nakazujący komendantom obwodów utworzenia oddziałów partyzanckich, które miały uzyskać gotowość bojową do 28 lipca. W stosunkowo krótkim czasie utworzono 9 takich oddziałów. Szacuje się, że do końca 1943 roku w obronie ludności polskiej stoczyły one około 150 walk, w których poległo około 200 żołnierzy Armii Krajowej. Sytuacja narodowościowa na Wołyniu skomplikowało pojawienie się latem 1942 roku na Polesiu i Wołyniu pierwszych dużych oddziałów partyzanckich sowieckiej podległej ukraińskiemu sztabowi partyzanckiemu. Stały się one wkrótce dotkliwą plagą dla miejscowej ludności, prowadząc rzadka akcje wymierzone przeciwko Niemcom, koncentrowały się na rabowaniu folwarków i wsi, traktując polskie osiedla jako bazy zaopatrzeniowe lub miejsca krótkiego odpoczynku. Stosunek do partyzantów radzieckich był zróżnicowany. W wielu miejscowościach, szczególnie na obszarze wołyńskiego Polesia, ludność polska rzeczywiście sympatyzowała z sowieckimi partyzantami, udzielając im różnego rodzaju pomocy. Szukając ochrony przed atakami oddziałów UPA, zasilały także szeregi oddziałów partyzanckich, tworząc nawet kilka czysto polskich oddziałów. Z pomocy sowieckiej partyzantów korzystały również polskie bazy samoobrony. Dla porządku trzeba jednak odnotować, że zdarzały się przypadki likwidowania polskiej samoobrony przez radziecką partyzantkę, o czym pisał w swoim sprawozdaniu komendant okręgu. Zwracał on przy tym uwagę na zręczną taktykę Sowietów, która poza dywersją na tyłach niemieckich zmierzała, tu cytuję, do takiego obrobienia i osłabienia terenu, aby w przyszłości sam pod względem politycznym wpadł w ramiona Sowietów. Obrabianie to realizowane było poprzez silną propagandę prosowiecką, antyniemiecką i antykapitalistyczną. Na zorganizowanych mityngach i zebraniach atakowano m.in. rząd w Londynie, polskie władze konspiracyjne. Do akcji tej wykorzystywano także obficie różnego rodzaju ulotki i afisze. Najważniejszym zadaniem Armii Krajowej na Wołyniu było jednak przygotowanie podległych oddziałów do działań zbrojnych przeciwko Niemcom w końcowej fazie wojny i uwolnienie Wołynia od okupanta. Warunki takie zaistniały dopiero w ostatnich dniach grudnia, w chwili, kiedy oddziały Armii Czerwonej wznowiły działania ofensywne zmierzające do ostatecznego wyparcia Niemców z Ukrainy. W obliczu nowej sytuacji na froncie rozpoczął się wzmożony ruch wojsk niemieckich na Wołyniu, a sam Wołyń przybrał charakter obszaru przyfrontowego. Wobec informacji o niemieckich przygotowaniach do ewakuacji Kowla wieczorem 15 stycznia Kazimierz Bombiński wydał rozkaz o mobilizacji oddziałów konspiracyjnych okręgu. Tego samego dnia komendant okręgu opuścił Kowel i udał się do Kupiczowa, gdzie została założona kwatera polowa, w której Luboń kierował akcją mobilizacji okręgu. Nie będę przedstawiał działań oddziałów 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Są one szczegółowo opisane, między innymi przez osoby znajdujące się na tej sali. Kilka wniosków końcowych. W moim odczuciu wysiłek organizacyjny w tworzeniu cywilnych i wojskowych struktur społeczeństwa wołyńskiego pomimo bardzo krótkiego czasu i skrajnie niekorzystnych warunków był imponujący. Według ostrożnych szacunków wydaje mi się, że można przyjąć, że różnymi formami ruchu oporu objętych na Wołyniu było około 20 tysięcy Polaków. Na efektach działania ruchu oporu na Wołyniu i tego cywilnego, i tego wojskowego zaciążył niewątpliwie konflikt na linii komenda okręgu i delegat rządu. Za jego przebieg ponoszą odpowiedzialność oczywiście obie strony. W przeciwieństwie jednak do większości historyków stoję na stanowisku, że odpowiedzialność za wywołanie jego spoczywa na barkach Kazimierza Banacha, który próbował ze względów ambicjonalnych rozgrywać własną politykę, nie licząc się również z kosztami. Obowiązujący do tej pory pogląd oparty głównie na wspomnieniach Banacha jest powtarzany bezkrytycznie przez wielu historyków. Nie był zestawiany nigdy z drugą stroną, to znaczy z tym, co zostawił po sobie Bombiński, jak opisywał przebieg jego. A jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, odsyłam Państwa do tej pozycji, której jestem autorem, która zresztą ma znamienny, wydaje mi się, tytuł Skazany na zapomnienie, pułkownik Kazimierz Bombiński, Luboń Wiktor. Ostatnia sprawa, którą chciałbym podjąć, to jest sprawa wiadomości na temat ruchu oporu tego cywilnego i tego wojskowego. O ile wojskowy ruch oporu jest dość szczegółowo, dość precyzyjnie opisany przez w materiałach, o tyle działalność delegatury rządu na kraj jest nadal tematem nie w pełni zbadanym. Oczywiście na to nakłada się przede wszystkim brak źródeł. Wiemy o tym, że zaginęło i archiwum okręgowe, jak również niepełne są dane co do działalności delegatury rządu na kraj. Można wyrazić tylko nadzieję, że być może w archiwach rosyjskich, może ukraińskich są jakieś jeszcze materiały, o których nie wiemy. To tyle, co chciałbym przekazać w telegraficznym skrócie. Dziękuję bardzo.
I proszę, jakie są może pytania i wypowiedzi, otwieram dyskusję. Proszę bardzo.
Proszę bardzo. Zaczynam dyskusję. Otóż chciałem tutaj pana pułkownika zapytać o taką rzecz. Mianowicie wiemy, że dywizja powstała głównie w okolicach Kotów. Tam się zgromadziła, czy była komenda i było łatwiej być może to zorganizować. Ale również Łódzk był takim ośrodkiem, gdzie ilość konspiratorów była bardzo liczna. I szczególnie liczne było przebranże. Tam około 1000 żołnierzy było przewidzianych do tego, żeby zasilić 27 wojsko dywizji piechoty. I moje pytanie jest takie, dlaczego nie doszło do wzbogacenia o tą liczbę dywizji? Czy mogę prosić pana pułkownika o skomentowanie tej sprawy?
Pan profesor wywołał kolejny temat bardzo, bardzo drażliwy. A mianowicie mimo tego trwającego i to bardzo natężonego konfliktu osobistego między delegatem a komendantem, ja tylko powiem, że dochodziło do scen dantejskich w naszym rozumieniu, skoro na przykład komendant PKB w czasie rozmowy z Szatowskim po rozmowie sięgnął po broń i chciał popełnić samobójstwo. Dochodziło naprawdę do gorszących scen. Uzgodniono, że bazą organizacyjną będzie zachodnia część województwa. Wynikało to po pierwsze z rozkładu sił konspiracyjnych. Najwięcej plutonów, bo tak to było przeliczane, najwięcej plutonów konspiracyjnych znajdowała się właśnie w zachodniej części. Druga sprawa, nie zapominajmy o funkcjonującym, prężnie funkcjonującym, ja to zawarłem i w książce, i w tym, w referacie, podziemiu ukraińskim. Niemcy pod koniec 1943 roku szacowali, że pod bronią w oddziałach UPA jest od 35 do 40 tysięcy żołnierzy. Nawet jeżeli te liczby są zawyżone, to w stosunku do zgromadzonych sił naszych jest to kilkakrotnie więcej. Mamy sytuację następującą. W grudniu Bombiński wydaje rozkaz ściągnięcia ze wschodnich okręgów, ze wschodnich inspektoratów oddziałów na koncentrację. Pamiętajmy o tym, że jest okupacja, że rozkazy idą przez kurierów, że to trwa. Na koncentrację schodzą oddziały partyzanckie, natomiast część oddziałów samoobrony nie wykonuje tego rozkazu. Między innymi nie wykonał tego rozkazu Szpada, który odmówił wykonania rozkazu, nie chciał pozostawić ludność polską bez obrony. Gdyby ściągnąć wszystkie oddziały samoobrony, należało się liczyć z tym, że może dojść do kolejnej fali rzezi. Ja chcę tylko również przypomnieć, że w grudniu my mamy takie uderzenie, gdzie Ukraińcy są na tyle rozzuchwaleni, że próbują nawet atakować miasta. W związku z tym na koncentrację nie zeszły wszystkie oddziały. Ja nie chciałbym jednoznacznie oceniać tych decyzji. To jest okres wojny, za decyzje odpowiadają konkretni ludzie i były podejmowane w bezpośrednich sytuacjach. Dzisiaj z perspektywy czasu można snuć domysły, ale nigdy nie wczujemy się w skórę tych ludzi, którzy musieli stanąć przed dramatyczną decyzją. Idziemy czy zostajemy? Kolejna sprawa, którą opuściłem, bo wiem, że czas goni, to jest kwestia tworzenia dywizji. Nie dla wszystkich jest być może znany ten epizod. Otóż Bombiński też miał rozbudzone ambicje. I pierwotnie zamierzał utworzyć nie dywizję, ale korpus w składzie 3 brygad z tych oddziałów, które przyjdą na koncentrację. Szacował, że i oficerowie, którzy pracowali w sztabie, bo to nie jest jego tylko, że tak powiem, decyzja. Bardzo ważną rolę odgrywał szef oddziału 3 Klimkowski, który był, mówiąc takim wojskowym językiem, szefem oddziału operacyjnego. On uważał, że uda się stworzyć korpus. Kiedy w praktyce w styczniu okazało się, że nie przyjdą wszystkie siły, że nie wszyscy wykonali ten rozkaz, że nie przyjdzie Łódzk. Równe również. Że są kłopoty z inspektoratem w Sarnach, który był najsłabszym zresztą. To spowodowało, że zapadła decyzja o utworzeniu dywizji. Trzeba również odnotować jedną sprawę, bo kwestia dywizji. Szanowni Państwo, w książce to opisałem szczegółowo, ja tylko tutaj zasygnalizuję. Kiedy dywizja była już w polu, kiedy przystąpiono do organizacji w grudniu 1943 roku, Oliwa przywozi rozkaz, aby dywizję rozpuścić. Pisze o tym Bombiński, że otrzymał rozkaz rozpuszczenia dywizji i przejścia do ponownej konspiracji, tym razem przeciwko Rosjanom. On tego rozkazu nie wykonał. Nie wykonał tego rozkazu, a mało tego, skierował Oliwę jeszcze raz do Warszawy. Dlatego mamy taki dziwny moment, że Oliwa się pojawia na Wołyniu dwukrotnie. Raz w grudniu i dopiero na początku lutego po raz drugi. Oliwa został wysłany do Warszawy, aby wycofać ten rozkaz jako bezsensowny, niemożliwy do realizacji w warunkach Wołynia. Tam co prawda Bombiński również sugeruje, że można w najgorszym wypadku, gdyby zaistniała taka potrzeba, to dywizja może przejść na Podkarpacie i tam dostać dozbrojenie i tam ewentualnie prowadzić walkę. Ale dywizji nie wolno rozpuścić. Oliwa wrócił w lutym i przywiózł rozkaz odwołania Bombińskiego. Bombiński został odwołany, ale dywizja została uratowana. Za tym rozkazem odwołującym Bombińskiego stał Banach. Banacha nie było na Wołyniu od sierpnia 1943 roku. On był w Warszawie. Zresztą, jeżeli popatrzymy na życiorysy działaczy delegatury, to wielu z nich poniosło śmierć w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego. Niczego nie chcę tym sugerować, aczkolwiek jest żenujące. Tutaj w trakcie wystąpienia wcześniejszego został podniesiony fakt stosunku władz w Warszawie do Wołynia i do ruchu oporu na Wołyniu. Ta opinia generalnie jest słuszna. W Warszawie nikt nie wierzył, że takie sceny się dzieją na Wołyniu. Pisze o tym nawet sam Banach, który próbował delegatowi rządu przedstawić problem. To, jak to delikatnie określono, został potraktowany jako panikarz i jako człowiek nie w pełni sprawny władz psychicznych. Nikt nie chciał w to wierzyć, mimo meldunków, które płynęły i z delegatury, i z komendy okręgu, bo takie meldunki szły. Co ciekawe, szanowni państwo, mimo tych meldunków nikt z Komendy Głównej Armii Krajowej nie był na inspekcji na Wołyniu. Nikt się nie pojawił. Oczywiście również nie odpowiedziano na prośby i żądania o broni i amunicji. Jest jeden transport amunicji, który tam został przerzucony na Wołyń, rzędu kilkudziesięciu tysięcy nabojów. Tak to, mówię, pokrótce wyglądało. Dziękuję.
Dziękuję. No, proszę bardzo, jak są pytania?
Ja mam jeszcze. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja tylko chcę się podzielić swoimi myślami, które mnie gnębią od dłuższego czasu. Otóż na Wołyniu mordowano 60 tysięcy Polaków. Luboń nie był w stanie w żadnym wypadku obronić ludzi. Ale zastanawiam się, jest nigdzie nie czytałem. Nie słyszałem.
Do mikrofonu.
Przepraszam, teraz nie
wiem. Nigdzie nie słyszałem, żeby Luboń zwrócił się do Komendy Głównej o pomoc. To jest inna sprawa, czy pomoc by została udzielona. Ale dlaczego nie zwrócił się? Przecież przesłanie na Wołyń kilka, no powiedzmy sobie wyraźnie, kilka oddziałów partyzanckich na pewno uratowałoby kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy. On tego nie zrobił. Dlaczego? To chciałbym, żeby historycy się zajęli tym tematem i powiedzieli, czy Komenda Główna podjęłaby decyzję o pomocy na Wołynia, czy nie.
Ja myślę, że tutaj byłby bardziej, no tu nie wyraziłbym takiego kategorycznego sądu, natomiast chcę powiedzieć o też mało znanym fakcie, a mianowicie Banach wystąpił o oddziały. Banach wystąpił o oddziały batalionów chłopskich. Mało tego, odbyło się spotkanie, ustalenie, że przyjdą oddziały z Lubelszczyzny. W pewnym momencie zaczęto zmieniać tą koncepcję, że przyjdzie jeden duży oddział. Wyznaczono na ten oddział dowódcę. Fiałka miał być dowódcą tego oddziału. On na niego czekał i się nie doczekał. Także sprawa rozgrywała się, wydaje mi, bardziej w oddaleniu. Tutaj z Warszawy te problemy wydawały się odległe. Poza tym wydaje mi się, że tutaj ciążył również pewien sposób myślenia i postrzegania ludności ukraińskiej na Wołyniu. Po pierwsze, on tutaj się dzisiaj pojawiał jako niepiśmiennej ludności o niepełnej rozbudzonej światopoglądowym narodowym. Mało tego, położył się na to też cieniem działalność Józefskiego, którego uważano, że on jako tutaj wojewoda zrobił taką robotę dobrą dla Polski, że to jest niemożliwe, żeby ci Ukraińcy z Wołynia podnieśli broń przeciwko Polakom. I ten sposób postrzegania Wołynia z Warszawy jest bardzo charakterystyczny i on się przejawia w różnego rodzaju wypowiedziach, jak i również dokumentach.
Proszę nam wyjaśnić, jakie jest pana stanowisko. Czy placówki samoobrony można uznać za struktury Armii Krajowej, czy też nie? W normalnej działalności na terenie całego kraju struktury Armii Krajowej w terenowej działalności kończą się na placówkach. Wyżej są inspektoraty, obwody, podobwody, natomiast nie istnieje pojęcie samoobrony. W strukturach wojskowych oczywiście są struktury, poczynając od plutonów, które były najczęściej tworzone, a które składały się z drużyn, kompanii, batalionów i tak dalej. Chodzi bowiem o to, czy przecież tutaj jasno wynikało z pana dowodów, że byli wysyłani oficerowie, że było szkolenie, że było działanie, wydawanie rozkazów. Oczywiście można zrozumieć, co w warunkach konspiracji było szczególnie możliwe. Wiemy jeszcze, że dzisiaj na przykład istnieją pewne nieporozumienia w normalnych warunkach zależności między na przykład jakimiś strukturami, no na przykład Korpus Nadwiślański, czy podlega ministrowi obrony, czy nie podlega. To są takie jakieś sytuacje, ale czy w tamtych warunkach można by było uznawać, że placówki samoobrony były jednak strukturami Armii Krajowej, mimo tych działań, o których pan mówił ze strony Banacha i mimo to, że w wielu wypadkach, o czym wiemy także, w tych placówkach samoobrony istotną rolę odgrywali tam żołnierze wywodzący się z ruchu ludowego. I to prosiłbym o wyjaśnienie, a na zakończenie swojej wypowiedzi powiem, że za chwilę na korytarzu będzie można nabyć pańską nową książkę, która już się ukazała i będzie tutaj w sprzedaży, a państwa informuję, że autor będzie mógł złożyć w tej książce autograf.
Ja za długie pytanie.
Oczywiście krótko odpowiadając na te pytania, które zostały sformułowane. Tak, te konflikty, i tutaj jak słusznie pan powiedział, wynikały z ambicji ludzkich. Ktoś chciał kierować. Ja chcę powiedzieć, że nie ma tutaj na sali nikogo, kto jest związany z ludowcami, bo na pewno by mi to wypomniał, ale powiem tak. Krwawa Łuna według sprawozdań była oddziałem batalionów chłopskich. Kamiński w trakcie konferencji podawał, że na terenie Wołynia było około 10 tysięcy żołnierzy batalionów chłopskich. I te cyfry, te liczby są powielane bezkrytycznie przez wielu, wielu młodych ludzi, którzy czytając nie kwestionują. No jeżeli mówi to komendant główny batalionów chłopskich, to wydaje nam się, że wie, co mówi. Ja nie ten, chciałbym powiedzieć taką rzecz. Ambicje były po obu stronach, co pokazała sprawa między innymi korpusu, ale te niezdrowe ambicje, dlatego też pozwoliłem sobie cytować te dokumenty, te rozkazy Banacha, które mówiły jednoznacznie, że zespalamy wysiłek, ale tak nie do końca. Ruch oporu używany przeze mnie jest pojęciem oczywiście szerszym, bo zaliczam w to i tajne nauczanie, i harcerzy, i pomoc, i wydawanie druków, a więc to nie jest rozumiane jako ruch oporu zamiennie Armia Krajowa. To jednoznacznie od tego się odcinam. Natomiast aby znaleźć wspólny mianownik dla tego i podziemia zbrojnego i cywilnego, używałem takiego słowa jak ruch oporu. I kolejna sprawa, również dziękuję za to pytanie. Ja celowo o tym cytowałem Cybulskiego, który mówił, bo niestety po wojnie wytworzyła się dziwna sytuacja, że można było pisać i mówić o samoobronie na Wołyniu, bo to ruch w cudzysłowie ludowy, chłopski, a więc zdrowy, w odróżnieniu od tego nieludowego, tego pańskiego wojska, myślnik Armii Krajowej. I stąd też mamy wiele publikacji na ten temat. Myślę, że one są również obarczone działaniem pewnej cenzury, ale właśnie Cybulski, który występuje między innymi jako członek delegatury rządu na kraj, pisze jednoznacznie, że Armia Krajowa udzielała tej pomocy daleko idącej. Poza tym jest jeszcze jedna taka rzecz. Nikt przecież wówczas ani po miejscowościach, ani po wsiach nie chodził z kartką, powiedziałby takim nad głową i mówił: jestem z Armii Krajowej, proszę się tu do nas zapisywać. A więc nawet ci, którzy służyli, którzy stali na posterunkach w samoobronie, nie mieli świadomości, kto jest ich dowódcą. I taka była zasada. Przypomnę wielkie zdziwienie żołnierzy konspiracji, kiedy nagle stanął przed nimi Szatowski, niewielkiego wzrostu, który pracował jako stróż, krótko mówiąc jako cieć, i nikt nie spodziewał się, że to jest major Wojska Polskiego, komendant inspektoratu. W związku z tym na tym polega konspiracja. I oczywiście niestety to było grom. Było grom, a mianowicie tych samych ludzi, którzy służyli w samoobronie, zaliczali, niektórzy politycy w cudzysłowie zaliczali do Armii Krajowej, do batalionów chłopskich, do PKB, a byli to ci sami wołyniacy, których ideą była walka z wrogiem ojczyzny. Nic więcej. Natomiast stąd należy czytać również te rozkazy jako próbę powstrzymania, bo przecież jeżeli mam 19 lat, to chcę służyć w wojsku. W policji to teraz może koniunkturalnie, ale jak mam i walczyć z wrogiem, to chcę walczyć z wrogiem z karabinem w ręku, na froncie, na linii frontu. I dlatego garnę się całą swoją osobą do wojska. Taki mechanizm wydaje mi się, że funkcjonował wtedy i to było normalne i naturalnym odruchem, że do tego wojska się garnięto.
Ale jeden element, nie była składana przysięga przez tych uczestników, przysięga żołnierzy Armii Krajowej.
Z tym, że wszyscy ci, którzy się dostali później z tych oddziałów i weszli w skład dywizji, oni składali przysięgę. Proszę bardzo.
Panie pułkowniku, jest taka sprawa. Ja jestem sam z Wołynia, z Kowla i Kikodrus. Ale my znamy takie zagadnienie w Kowlu. Oddziały Satanowskiego. Wiele żołnierzy Polaków było w oddziale Satanowskim. Oddział Muchy Tadeusza Kościoła. I byli Polacy, Ruski, Żydzi i tym podobne. Między innymi później tworzyła się konspiracja w Kowlu. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, to była Armia Krajowa, tylko konspiracja. Dopiero w 1944 roku, wtedy zgłosiliśmy się do naszych oddziałów w październiku, żeśmy tam poszli, to wtedy dopiero była Armia Krajowa. A tak to były oddziały polskie i między na przykład żołnierzami Satanowskiego, czy Muchy, czy naszymi oddziałami. W tamtym okresie nie było żadnej różnicy, bo wszyscy jednocześnie walczyli przeciwko.
Jest sprawa panująca, ale ona jest dobrze wyjaśniona w nowej książce, która jest w tej chwili do sprzedaży. Nazywa się Ostatni Starosta na Wołyniu. I tam jest pokazana na pańskich drinach ta wieloznaczność konspiracji, zarówno tej bechowskiej, jak i akowskiej. Kupujcie tę książeczkę, wszystkie sprawy tam są bardzo dobrze wyjaśnione, bo pańska drina była takim przykładem ludowego po początku, a akowskiego koniec. Dziękuję.
Przepraszam, ja mam konkretne pytanie. Czy mógłbym jeszcze? Panie doktorze, względem pana informacji, czy jest możliwość oszacowania, czy skala mordów na Polakach w tym okresie mogłaby być zmniejszona dzięki lepszym decyzjom ogólnie dowództwa tych dwóch organizacji?
Ja myślę, że... No tutaj...
To jest dla młodych ludzi bardzo ważne.
Tak.
Czy dobrze było dowodzone, czy źle, prawda?
Ja myślę, że tutaj częściowo już padła odpowiedź na to pytanie. Powiem tak, no wdajemy się tu w spekulacje, a to jest niestosowne. Powiem tak, Bombiński, czy szerzej mówiąc, Wołyński Okręg Armii Krajowej swoimi siłami nie był w stanie zapewnić bezpieczeństwa ludności polskiej na Wołyniu. Nie był. Pamiętajcie o tym, że oni tak naprawdę przyszli kilka miesięcy wcześniej, nim się zaczęły mordy. I tak imponujące jest tempo, że te oddziały wyszły, że podjęły walkę, mówię o oddziałach partyzanckich, że poszły, dzielono się tym, czego nie posiadano. Nie posiadano broni, a jednak ją oddawano. Nie posiadano pieniędzy, a jednak przekazywano. Ja sądzę, że bo to jest nie tylko związane z konfliktem na linii Banach-Bombińskich. On niestety też się przekładał częściowo na niektóre inspektoraty. A zresztą w ogóle był składnikiem innego większego konfliktu, jaki istniał między delegaturą a Armią Krajową, tu rozgrywanym w Warszawie. Ja uchylam się od odpowiedzi na tak postawione pytanie, bo byłoby to niesprawiedliwe i bardzo łatwo wydaje się osądy po latach, siedząc w mniej lub bardziej klimatyzowanej sali. Tam decyzje były żywe, trzeba było podejmować je szybko i brać za nie odpowiedzialność i ryzyko.